Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Krzysztofa Raka, autora m.in. książek Polska, niedoszły sojusznik Hitlera i Piłsudski.
Niespełniony.
Zawsze ten tytuł przekręcam, panie doktorze, drogi doktorze. I oczywiście Piłsudski między Hitlerem a Stalinem. A dzisiaj będziemy rozmawiali o hegemonii niemieckiej. Niemcy jako hegemon. Kiedy ta historia, panie doktorze, hegemonii na kontynencie Niemiec się rozpoczyna? Jaka jest data graniczna, wyjściowa?
No to może tutaj nic nie kombinujmy, mówmy po Bożemu, bo hegemonię, czyli dążenie do... Co rozumieć przez tę hegemonię, tak? Bycie hegemonem. Dążenie... Tak mówiąc na miękko, dążenie do przywództwa bądź panowania na obszarze większym niż państwo narodowe. Czyli najpierw musi być państwo narodowe i potem państwo narodowe ma aspiracje wykraczające poza swój obszar i poza swoją ludność, ma większe ambicje. No i z jakiegoś powodu to państwo narodowe uważa, że mogłoby sprawować władzę nad innymi państwami. No i mówimy wtedy o dążeniach hegemonicznych. No i skoro mówimy o państwie narodowym, no to jak wszyscy państwo wiecie, nasi słuchacze, niemieckie państwo narodowe, nowoczesne niemieckie państwo narodowe powstało w 1871 roku.
Po wojnie francusko-niemieckiej.
No, tam był cały szereg wojen, no bo to trwało tak naprawdę całe lata 60. Jak zobaczymy może na mapę. O, to jest to niemieckie państwo narodowe. I widzimy, no, że to jest, widzimy tu już specyfikę jego położenia, bo to jest państwo, to jest jego siłą i słabością, bardzo rozległe, bo od Renu aż tam prawie po Niemen, ale jednocześnie jest centralnie usytuowane w kontynentalnej Europie, no co jest słabością, bo ma bardzo dużo sąsiadów, to znaczy, że próbując realizować projekt hegemoniczny, ci sąsiedzi w dużej części muszą stać się tego państwa wrogami. Tu widzimy już efekt, czyli 1871 rok. Ale jeśli popatrzylibyśmy na Niemcy jeszcze sprzed okresu, czy Niemcy, właściwie Związek Niemiecki sprzed okresu wojen, to Związek Niemiecki, a potem Związek Północno-Niemiecki, no to był jednak pewien konglomerat państw, których centralne miejsce zajmowały Prusy, ale problematyczne dla położenia Prus jako państwa było to, że tam gdzieś mniej więcej, gdzie jest Hanower, Hesja, tam były no, niezależne księstwa i te Prusy były państwem podzielonym. Tak jak jeszcze przed, ta część, nazwijmy ją część zachodnia Prus, tak jak część wschodnia Prus była przedzielona po Morzem Gdańskim. Krótko mówiąc, Prusy przekształcając się w to narodowe państwo niemieckie, musiało stopniowo konsolidować swoje terytorium. No i w efekcie, no nie będziemy opowiadali tej całej historii, bo to jest na oddzielny wykład i szczegółowy wykład. Zresztą To jest ciekawe, bo to jest wyjątkowo ta konsolidacja i stworzenie tego państwa narodowego, to jest wyjątkowa historia. Ale no to tu widzimy ten punkt wyjścia. Może zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Potem będziemy...
Czy to był projekt, panie doktorze,
zwróćmy uwagę, na jedno, bo to jak przejdziemy do okresu po I wojnie światowej, to nam się to przyda. Na kwestie geopolityki, na to, co zwróciłem uwagę, na kwestie sąsiadów i liczby sąsiadów niemieckich, w tym to państwo, które powstaje w 1871 roku na wschodzie i południowym wschodzie ma dwa ogromne cesarstwa, imperia, tak? Z jednej strony Imperium Rosyjskie, z drugiej strony Austro-Węgry. Tak. I to jest... Tu możemy zobaczyć, że gdy mówimy o grze mocarstwowej, w których Niemcy wychodzą na pozycję hegemoniczną, to tak naprawdę grają w koncercie mocarstw z pięcioma głównymi partnerami, to znaczy Imperium Rosyjskim, Austro-Węgrami, na zachodzie z Francją i Wielką Brytanią, czyli tak naprawdę liczy się piątka. No niektórzy będą mówili, że jeszcze jest, bo do tych gier mocarstwowych dołączyły również Włochy, które się uznawało za i uznaje za europejskie półmocarstwo i można się tutaj już spierać, na ile ta rola Włoch w tym koncercie mocarstw była istotna.
A czy to jest projekt polityczny? No bo zawsze jest ktoś, kto ową politykę wykonuje.
No to jest ten projekt, o którym tutaj mówimy, to jest projekt Ottona von Bismarcka. Bo może jeszcze, mówiąc o genezie Zjednoczonych Niemiec, powinniśmy wskazać na jedno, że były dwie koncepcje. Była koncepcja tak zwana wielkoniemiecka zjednoczenia i małoniemiecka. Różnica z grubsza pomiędzy tymi dwoma koncepcjami polegała na tym, że cesarstwo, co zrobić z cesarstwem austriackim? W koncepcji wielkoniemieckiej cesarstwo austriackie byłoby częścią Zjednoczonych Niemiec, jednak Bismarck, mając na uwadze konfrontację i rywalizację z Berlina z Wiedniem, zdecydował się na realizację tak zwanej koncepcji małoniemieckiej, czyli koncepcji, w której Niemcy składaliby się, no właśnie, z tych, nazwijmy to, Niemiec północnych i część Niemiec południowych, czyli tu na dole mamy Bawarię, Badenię i Württembergię, to główne. Dlatego tutaj mamy ta południowa część jest taka niezaokrąglona, ale jest bez, to jest bez Austrii. To też jest może, zwróciłeś ważną uwagę, bo Hitler, już trochę wybiegamy, będzie realizował koncepcję wielko niemiecką. No ale dzięki temu, że Bismarck realizuje taką, a nie inną koncepcję, no to mamy ten układ taki, jaki tutaj widzimy, czyli układ koncertu mocarstw składającego się przede wszystkim z pięciu głównych podmiotów. No i tak się zaczyna ta historia.
No dobrze. Jak zmienia się ów stan rzeczy w czasie, czy raczej w wyniku I wojny światowej?
A nie, nie, to jeszcze musimy przecież, musimy zacząć od Bismarcka, tak? Bo żebyśmy doszli do I wojny światowej i II wojny światowej, to musimy kilka słów powiedzieć na temat Bismarcka, bo tu już zwróciliśmy na to uwagę, że Bismarck decyduje się na realizację koncepcji mało niemieckiej, czyli można powiedzieć takiej mało ambitnej. No skoro mówimy o hegemonizmie jako, no tak jak ja to zdefiniowałem wcześniej, jako ekspansji, to już widać, że opcja mało niemiecka jest taka bardziej skromna i mniej ekspansywna niż opcja wielkoniemiecka. Bo Bismarck chyba dobrze patrzył na mapę i Bismarck, Rzesza Bismarckowska, Cesarstwo Niemieckie Bismarcka, to jest do 1890 roku, te pierwsze 20 lat, ona nie ma, nie można powiedzieć, żeby Bismarck próbował realizować plany ekspansjonistyczne. Znowu, plany ekspansjonistyczne to znaczy takie plany, które zmieniłyby tę mapę, którą tutaj widzimy, tak? Zmieniłyby tę mapę na korzyść Niemiec. To, co jest charakterystyczne dla polityki Bismarcka, to jest przede wszystkim położenie nacisku na zachowanie tego status quo. W kalkulacji Bismarcka, Bismarck był przekonany, że ten układ, jaki powstał, ten układ geopolityczny, jaki powstał po 1871 roku, jest układem optymalnym. Czyli Niemcy nie powinny dążyć do zmian terytorialnych na swoją korzyść. Bismarck uważał nawet więcej. Niemcy powinny być tym czynnikiem, tym państwem, tym mocarstwem, który będzie dążył do tego, żeby ten porządek, który po zjednoczeniu się wyłonił, zachować. Dlaczego Bismarck tak myślał? Bo był przekonany, że każda zmiana tego układu, czy zawiniona przez Niemcy, czy też niezawiniona przez Niemcy i będąca efektem działań innego mocarstwa, będzie dla Niemiec niekorzystna. Bismarck używał takiego pojęcia nasycenia, Saturiertheit. Niemcy, tworząc państwo narodowe w 1871 roku, są nasycone. Czyli nie mają żadnych, a szczególnie właśnie jakichś szczególnych ekspansjonistyczno-hegemonistycznych planów. I cała polityka Bismarcka ukierunkowana jest, dyplomacja to po 1871 roku, ukierunkowana jest na stworzenie takiego układu pomiędzy mocarstwami, który będzie służył zachowaniu status quo i będzie służył temu, żeby wojna w Europie nie wybuchła, ale na pewno, żeby nie było takiej wojny, w której Niemcy będą musiały ryzykować swój obecny stan posiadania. I jak patrzymy na ten układ, no bo tu też Bismarck używał takiego pojęcia cauchemar de coalition, czyli koszmar koalicyjny. Bismarck był...
A co to jest koszmar koalicyjny?
No właśnie, że jeśli Niemcy zaczną działać w tym kierunku hegemonicznym, że zaczną działać na arenie międzynarodowej jako hegemon, to zawsze powstaną takie koalicje, które Niemcy pokonają. No i musimy to przyznać, Państwo znacie już historię, bo znacie, jak się historia potoczy. I z góry to powiedzieć, że Bismarck miał oczywiście rację. Jaki był sens polityki tak naprawdę Bismarcka, te 20 lat? Na czym ta dyplomacja polegała? Ona w gruncie rzeczy polegała na izolowaniu Francji. Jak tutaj mamy na zachodzie Francję, to Bismarck dążył do tego, żeby Francja nie była zdolna wejść w koalicję, żeby nie weszła w koalicję z żadnym z tych trzech mocarstw, które mogłyby Niemcom zagrażać. I dlatego Bismarck najpierw robi to coś, co się nazywa porozumieniem trzech cesarzy. To jest jakby jego specialité de la maison, bo w tym porozumieniu trzech cesarzy, który ma charakter, no w gruncie rzeczy czegoś w rodzaju paktu konsultacyjnego, to jest porozumienie pomiędzy Niemcami, Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami i Imperium Rosyjskim. To jest porozumienie, które służy konsultowaniu interesów, a szczególnie w tych momentach, kiedy te interesy tych trzech mocarstw są sprzeczne, no to zamiast dążyć do wojny, to lepiej porozmawiajmy na temat tych interesów i konsultujmy się na ten temat i starajmy się rozwiązywać sprzeczności interesów pokojowo. No i tu z tej mapy bardzo wyraźnie widać, jak się popatrzy na tą mapę. Jeśli weźmiemy te trzy mocarstwa razem, dopóki te trzy mocarstwa mają tego rodzaju porozumienie, no to Francja specjalnie nie ma z kim grać, no bo też Wielka Brytania jest w jakimś sensie poza kontynentem, tylko Wielka Brytania jest poza kontynentem do jednego momentu, któreś z tych czterech mocarstw, czyli Francja, Niemcy, Austro-Węgry bądź Rosja, nie zacznie myśleć o podporządkowaniu sobie kontynentu. Dopóki trwa ten układ równowagi, taki jak on jest, a niewątpliwie porozumienie trzech cesarzy służy utrzymaniu równowagi sił, no to Wielka Brytania nie musi tutaj niczego specjalnie robić. Ten układ, te trzy mocarstwa dogadują się, jest między nimi zachowana równowaga, Francja jest izolowana, no a Wielka Brytania może się przyglądać spokojnie, bo na kontynencie nie ma mocarstwa, które chciałoby, no właśnie, zostać, które chciałoby zostać hegemonem. Oczywiście sytuacja potem się rozwija, no bo oczywiście to nie ma tak, jest 20 lat i pomiędzy tymi mocarstwami, tymi trzema mocarstwami, które tak naprawdę tworzą to jądro porządku europejskiego, dochodzi do pewnych sprzeczności, dochodzi też do wojen jakby poza na granicach tego systemu międzynarodowego, ale Bismarck cały czas stara się nie dopuścić do tego, może tak, stara się prowadzić do tego i prowadzić taką politykę, żeby te mocarstwa były między sobą zblokowane. Oczywiście ma świadomość, że najbliżej mu jest do Austro-Węgier i tworzy tutaj taki, no nazwijmy to, no właściwie tworzy sojusz, tak, z Austro-Węgrami, tajny sojusz, ale z drugiej strony już pod sam koniec swojego życia, no bo ten porządek, którego sensem jest zachowanie, konsultacje, a potem zachowanie neutralności pomiędzy tymi mocarstwami, on stopniowo eroduje. No nie da się tak w prosty sposób. Interesy mocarstw stopniowo się jednak zmieniają. To nie jest tak do końca, że te interesy są stałe. Tak? No czas, ta funkcja czasu jest bardzo ważna. Ale zawiera jeszcze dwa, weźmy, bo tuż skracajmy, bo to trochę nie ma czasu też tak opowiadać dokładnie o dyplomacji. Sama dyplomacja jest Bismarcka tematem kilkugodzinnego wykładu. Potem obok sojuszu z Austro-Węgrami Bismarck zawiera także tajny to nie jest już sojusz, tak? Tak zwany traktat reasekuracyjny w 1887 roku z Moskwą. I sens tego traktatu jest taki, że obydwa mocarstwa gwarantują sobie neutralność która nie obowiązuje tylko w takim przypadku, gdyby któreś z tych mocarstw, to znaczy Niemcy albo Rosja, zaatakowały Francję bądź Austro-Węgry. Oczywiście wtedy Bismarck nie zamierza atakować Francji. I to jest bardzo skomplikowany system sojuszy. Krytycy, historycy zwracają uwagę, ponieważ ta dyplomacja jest w gruncie rzeczy dyplomacją tajną. Te normy traktatowe niekiedy są ze sobą sprzeczne. Ale za życia Bismarcka to dobrze działa, bo dopóki Niemcy nie wygłaszają i nie zgłaszają aspiracji hegemonicznych, czyli dopóki Niemcy nie chcą zmieniać tego układu, który jest na tej mapie, no to wszystko się mniej więcej trzyma, ten porządek się trzyma i ten porządek jest zachowany. Krótko mówiąc, reasumując, Niemcy pojawiają się jako państwo narodowe na mapie Europy. Te Niemcy, to cesarstwo niemieckie jest państwem, które, no, co ciekawe, nie ma takich wyraźnych aspiracji hegemonicznych, wręcz przeciwnie. Bismarck, kanclerz tego państwa, robi wszystko, żeby ten porządek, który jest w Europie, zachować w stanie nienaruszonym, bo ma świadomość, że wszelka zmiana tego układu, powtarzam, czy to zawiniona przez Niemcy, czy przez innego aktora, czy przez inne mocarstwo, będzie na niekorzyść Niemiec.
Przypomnijmy, oczywiście rozmawiamy o hegemonii niemieckiej, ale jak się ma sprawa polska, fragment Polski z kształtu obecnych granic tutaj widzimy, sprawa polska po powstaniu styczniowym, warto przypomnieć, nie istnieje.
No właśnie, no zachowanie status quo, to można, to krótka jest odpowiedź. Zachowanie status quo tego układu, który jest tutaj, to jest przeciwdziałanie wychodzeniu i pojawieniu się sprawy Polski, bo sprawa polska w oczywisty sposób jest jednym z takich dynamitów, to potem się okaże, tak, który jest podłożony czy bomb podłożony pod ten cały porządek. Ale no właśnie po to jest ten Dreikaiser Abkommen, to porozumienie trzech cesarzy, żeby eliminować tego rodzaju zagrożenia. No bo w momencie, kiedy to widać z tej mapy też, tak, kiedy Berlin, Wiedeń i Moskwa są zainteresowane utrzymaniem tego układu, no to sprawy polskiej nie ma. Może jeszcze jedna uwaga, bo póki jesteśmy jeszcze raz przy tej mapie i to tę mapę widzimy, to jak, gdy mówimy o tym koszmarze koalicyjnym i o pięciu mocarstwach, które grają w koncercie, no to jakby zasada Bismarcka jest taka, żeby mieć po swojej stronie lub nie mieć przeciwko sobie co najmniej dwóch z tych pięciu mocarstw. I taki, i on zawsze gra na ten układ, w którym tymi dwoma mocarstwami, które są po stronie Niemiec bądź są wobec Niemiec neutralne, jest Rosja i Austro-Węgry. Austro-Węgry są połączone sojuszem, to już wiadomo, że z nikim, z Niemcami nie wejdą w inny układ, no i pozostaje ta Rosja. Ta Rosja jest ewidentnie kluczem dla polityki niemieckiej Bismarcka, no i potem dla innych niemieckich przywódców i dla innych dla kolejnych państw niemieckich, bo to jest nie tylko flanka wschodnia Niemiec, ale to jest właśnie to z państw, które może przeważyć szale nierównowagi, która powstaje na niekorzyść Niemiec. Dlatego Bismarck tak silnie pilnował i dbał o stosunki z Moskwą, no i dlatego też miał taki a nie inny stosunek do Polaków, o który pytasz, no bo to był stosunek negatywny. On nawet miał takie różne tam, porównywał tam do Polaków do psów, które tam należy, że Polaków należy traktować jak psów. Mi co prawda ich bardzo jest szkoda, no ale właśnie ze względu na dobro układu geopolitycznego trzeba trzymać Polaków pod butem.
Jest bardzo ciekawy esej Romana Dmowskiego, pisany w takiej smucie po powstaniu styczniowym, o skutkach, de facto skutkach powstania styczniowego, który opisuje politykę, o której mówisz. Jak się sytuacja zmienia po śmierci Bismarcka?
No właśnie, bo Bismarck w 1890 odchodzi i ster rządu w Berlinie przejmuje cesarz Wilhelm II. No i widać, on od razu zmienia jakby cały układ. Traktat reasekuracyjny jest podpisany na 3 lata, czyli w 1890 roku jest kwestia przedłużenia jego czy nie. I Wilhelm II nie decyduje się na przedłużenie traktatu reasekuracyjnego.
A co nim kieruje?
Czyli kieruje nim, no tu jest, znowu nie wchodźmy w to, no tu wchodzi nowy, młody, ambitny człowiek, może nie do końca najlepiej myślący, a na pewno niedoświadczony, i on jakby, Wilhelm II wchodzi, właśnie nie chce wejść w buty Bismarcka, chce pokazać, że on jest mądrzejszy, lepszy i lepiej rozumie politykę niemiecką. To co będzie przedłużał jakiś tam traktat reasekuracyjny? Być może Wilhelm II nie rozumie do końca całego tego systemu. No bo nie przedłużanie traktatu reasekuracyjnego, no co powoduje? Powoduje, że Berlin, osłabia się więź Berlina z Moskwą, z Sankt Petersburgiem. Czyli osłabia się ta jakby no jeden z dwóch głównych elementów systemu bismarckowskiego. Imperium Rosyjskie, które nie jest związane z żadnym silnym układem. Notabene potem wydaje się, że Wilhelm dostrzega ten swój błąd i próbuje tutaj w jakiś sposób związać Imperium Rosyjskie z cesarstwem niemieckim. No ale potem już jest za późno, bo ta puszczone swobodnie puszczone Imperium Rosyjskie, Rosja zaczyna szukać partnerów. Skoro ten związek z Niemcami osłabł, no to w sposób naturalny, no tego, czego się obawiał Bismarck, natychmiast, bo już w 1892 roku wiąże się z Francją w tajnej konwencji militarnej. Czyli tak więc, jak widać, właściwie minęły ledwo co dwa lata, a ten system, który był systemem bezpieczeństwa i gwarantował zachowanie status quo, no zaczyna się już rozsypywać. No i no znowu nie będziemy opowiadali tej całej historii 25 lat, prawie 25 lat do wybuchu wojny, ale nie ulega wątpliwości, no i są takie wypowiedzi nie tylko cesarza Wilhelma II, ale jego kanclerzy, że stopniowo no Niemcy myślą jednak o zmianie tej układu równowagi i myślą stopniowo o tym, no jak tu zdobyć silniejszą pozycję, jak być jednym z głównych decydentów w Europie kontynentalnej. To jest jakby tu ten młody, ambitny Wilhelm mówi wyraźnie, że Niemcy muszą mieć przestrzeń pod słońcem, że Niemcom należy się przestrzeń pod słońcem, więcej miejsca pod słońcem.
Potem to porównamy z polityką Lebensraum Adolfa Hitlera.
No, to jeszcze jest do tego trochę daleko, tak? Ale z czym to jest związane? Ten okres od 1870 roku do wybuchu I wojny światowej to jest niewątpliwie okres wzrostu potęgi mocarstwowej Niemiec. Ja tylko wskażę na te dwa czynniki, które obok armii, mocarstwowości, które są niezwykle istotne, bo to, że Prusy, a potem Niemcy mają niezwykle sprawną armię, to jest oczywiste i to dla Berlina, dla polityki Berlina jest charakterystyczne, że ten czynnik mocarstwowy, jaki jest siła militarna, jest wyraźną ich przewagą w porównaniu z tymi mocarstwami, które je otaczają. No ale jednocześnie od 1871 roku Niemcy rozwijają się niezwykle szybko demograficznie, ale także gospodarczo. Ja tutaj sobie nawet to zapisałem, że, bo to robi wrażenie. W 1871 roku ludność Niemiec wynosi 41 milionów, a w 1910 65 i rokrocznie coraz bardziej wzrasta. Tak więc można powiedzieć, że od momentu zjednoczenia do I wojny światowej ludność sama Niemiec dwukrotnie się zwiększyło. Temu wzrostowi demograficznemu towarzyszy również bardzo szybki rozwój gospodarczy. Ten rozwój gospodarczy jest przyspieszany również tym, że no Niemcy to są, jeśli rozwijają się niezwykle w sposób naukowy. Niemieckie uniwersytety politechniki stają się właśnie wtedy uczelniami numer jeden nie tylko w Europie i na świecie. I Niemcy wychodzą w Europie już przed wojną, przed I wojną światową, są mocarstwem gospodarczym numer jeden. Wyprzedzają Wielką Brytanię dotychczasowego lidera. Ale tutaj pamiętajmy, również bardzo szybko się rozwija mocarstwo po drugiej stronie oceanu, które jest do I wojny światowej cały czas niby na marginesie. Ja tutaj mam takie dane względnego, bo to one dobrze pokazują to, o czym
ja
mówimy.
Tylko odwołam się do mojego ulubionego Henry Kissingera, jego książki Dyplomacja, bo on doskonale pokazuje rozwój.
A to ja akurat się odwołuję teraz do danych, które Paul Kennedy w książce o mocarstwach, to też jest książka godna
polecenia.
Kissinger
też o tym pisze.
I klasyczna, ona jest klasykiem i pozostanie klasykiem. I tutaj mamy takie dane, względny udział w światowej produkcji wyrobów przemysłowych w latach 1880-1838 i w roku 1913 w światowej produkcji wyrobów przemysłowych na pierwszym miejscu były Stany Zjednoczone. 32%, czyli no, można powiedzieć tak, 1/3 przemysłu światowego to Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu są już Niemcy, 14,8%, ale na trzecim miejscu jest Wielka Brytania, 13,6%, czyli niedużo. Francja ma 6,1%. Jak popatrzymy na te dane sprzed wybuchu wojny, które mówią o sile gospodarczej, a siła gospodarcza, siła przemysłu, no bez przemysłu wojny się nie da prowadzić, ani wojny się nie da wygrać. No to widzimy, że Niemcy wychodzą na drugą pozycję. Ale moim zdaniem co innego jest tutaj ważne, na co jakoś Niemcy nie zwróciły uwagi. Otóż ważne jest to, że jakkolwiek Niemcy są w Europie gospodarczym numerem jeden, a ludnościowym numerem dwa po Rosji, to tu się pojawia ten problem tego cauchemar de coalition, czyli koszmaru koalicyjnego. Każdy układ dwumocarstwowy skierowany przeciwko Niemcom, każdy układ europejski jest większy i silniejszy gospodarczo od Niemiec. Krótko mówiąc, jeśli Niemcy chcą zmienić porządek koalicyjny, porządek europejski, to każda koalicja dwóch mocarstw będzie od nich silniejsza. Myślę tutaj o koalicji francusko, na przykład brytyjskiej, tak? Brytyjczycy, którzy mają gospodarkę niewiele tylko słabszą od Niemiec, łącząc się na przykład z Francuzami, już łącząc siły, ten sojusz jest silniejszy od samych Niemiec. I tutaj widać ten problem tego koszmaru koalicyjnego. Niemcy są pierwsze pod względem gospodarczym i to będzie długo liderem Europy, no ale ta ich przewaga nie jest tak duża, żeby z danych gospodarczych wynikało, że są w stanie narzucić trwały porządek. Ta zasada obowiązuje. Tu jest jedna z przyczyn, dlaczego Niemcy przegrywają kolejne wojny. Są najsilniejszym państwem Europy, ale zawsze powstaje koalicja, która jest od nich silniejsza. Jak zwykle, jak się okazuje, stary Bismarck miał świętą rację. No jak dochodzi do wojny? No ja już o tym mówiłem, tak? Rozpada się bardzo szybko rozpada się ten system bismarckowski, system traktatowo, system dyplomatyczny, i on się rozpada właśnie z tego względu, że Wilhelm II nie rozumie tego konieczności związania Rosji z Niemcami. W 1992 roku Francuzi i Rosjanie zawierają sojusz, no i potem na początku XX wieku dołącza do Francji i Rosji Wielka Brytania. No i mamy układ, który jest, niezależnie co by Niemcy robiły, to ten układ Wielka Brytania, Francja i Rosja, zarówno ludnościowo, jak i gospodarczo jest silniejszy, a wtedy Niemcom roją się w głowie pomysły, wręcz wydawać by się mogło...
I poczucie zagrożenia od wschodu i zachodu.
Niewiarygodne, tak? No bo co to znaczy tak naprawdę więcej miejsca pod słońcem, o którym mówi Wilhelm II. Ja tutaj sobie zacytowałem, gdzie ja to mam. Zacytuję Państwu, bo wynotowałem sobie słowa kanclerza von Bülowa. Co to tak naprawdę znaczy? Kanclerza cesarza Wilhelma II. I von Bülow mówi coś takiego. Problem nie polega na tym, czy chcemy kolonizować, czy też nie, ale na tym, że musimy kolonizować. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Ja tutaj pokazuję cały czas obowiązywanie zasad bismarckowskich, nawet w przypadku tych niezwykle silnie rozwijających się Niemiec wilhelmińskich, a niemieckie elity myślą o ekspansji kolonizacji i zmianie tego układu. No i mamy projekty...
A zaraz do jednego z nich przejdziemy.
Przejdziemy do tego pewnie projektu najbardziej skromnego, ale wtedy Niemcy sobie roją tak, że tak naprawdę to powinniśmy rzucić wyzwanie Wielkiej Brytanii. To jest pierwsza, jedna z koncepcji.
To też trafiło Hitlera.
No bo Wielka Brytania tak naprawdę jest głównym, bo Niemcy nie wiedzą za bardzo, kto jest tym głównym konkurentem i przeciw komu się najpierw zwrócić i czyją potęgę najpierw zniszczyć. No i myślą, że summa summarum pewnie może chodzić o Wielką Brytanię. No, skądinąd myślą słusznie, bo jeśli chcą zostać hegemonem na kontynencie, to wiedzą, że tradycyjnie polityka brytyjska polega na tym, żeby nie dopuścić, żeby któreś z mocarstw na kontynencie było mocarstwem hegemonicznym, czyli żeby któreś mocarstwo zniszczyło równowagę sił. No i Niemcy rzeczywiście zaczynają planować ta słynna kolej bagdacka. No jaki ma cel? Wyjście zbudowanie drogi kolejowej poprzez całą Europę, wyjście, ta droga kolejowa ma dojść na Bliski Wschód, do Bagdadu, ale potem Niemcy myślą dalej, że my wyjdziemy z tą koleją i ta kolej pomoże, pozwoli nam na penetrację dalszych obszarów i dojdziemy do morza, do Oceanu Indyjskiego, a jak już dojdziemy do Oceanu Indyjskiego, no to wtedy zaczniemy walczyć z Wielką Brytanią. Rzucimy wyzwanie kolonialne Wielkiej Brytanii. No takie pomysły były i to jest realne. A drugi pomysł to jest taki, no, że trzeba jeszcze się rozprawić przy okazji z tym z tymi Słowianami, z tym wielkim imperium słowiańskim i że tak naprawdę naszym głównym wrogiem na kontynencie jest jednak Rosja i głównym kierunkiem naszej ekspansji jest wschód i na wschodzie rozstrzygnie się los Niemiec. To ta druga odpowiedź była chyba bardziej popularna, bo również coś takiego Hitler też był przekonany, że na wschodzie rozstrzygnie się los Niemiec, czyli musimy ekspandować, Niemcy muszą ekspandować na wschód, podbić Rosję i kluczem do osiągnięcia pozycji hegemonicznej jest starcie z Rosją. I tu można wytłumaczyć, no dlaczego te układy z Sankt Petersburgiem się nie udają, czy nie mogą się udać układy z Cesarstwem Rosyjskim, no bo Cesarstwo Rosyjskie i Wschód jest tym obszarem kolonizacyjnym. Tak więc oni mają naprawdę ten niezwykły rozwój gospodarczo-demograficzny no, powoduje, że Niemcy no, mają plany. No, jak popatrzymy, rzucenie wyzwania Wielkiej Brytanii i Imperium Rosyjskiego, no i opanowania tak naprawdę w konsekwencji w jakimś tam czasie całej Eurazji. No a pytanie, które się będzie zawsze cały czas pojawiało, czy mają ku temu potencjał.
W 1915 roku pastor Friedrich Naumann publikuje książkę Mittel Europa. Książka jest już, proszę Państwa, dzięki staraniom wydawniczym Instytutu Pileckiego od kilku tygodni na rynku, dostępna także w Polsce. Można kupić, można przeczytać. O, tutaj też widzimy, pan Piotr nam pokazuje grafikę. Tu już książkę mogę położyć. Bardzo ładnie wydana, bardzo porządnie. Brawa dla Instytutu Pileckiego, że nam ten koncept przybliża. Możemy się z nim zapoznać. Czym jest koncept Friedricha Naumanna?
To jest taki koncept najbardziej skromny, można powiedzieć jako trzeci, czy jako
koncept. A dlaczego
koncept,
ważny jest dla nas?
Czy jako koncept, który ma być pierwszym krokiem w celu wyjścia no, do konfrontacji z Wielką Brytanią bądź z Rosją. Niemcy rozumieją, bo to jest 1815, Niemcom się wydaje, 1915, przepraszam, Niemcom się, to jest trakcie wojny. Niemcom się cały czas wydaje, że tą wojnę wygrają, czy że tę wojnę wygrywają. No i jest pytanie o tak zwane pytanie o cele wojenne, o tym się szeroko nie dyskutuje, ale różne memoranda pomiędzy cesarzem, między dworem cesarskim, a różnymi środowiskami krążą. Są takie słynne memoranda niemieckich profesorów. No i te memoranda dotyczące celów wojennych i tego, co ma być po ten porządek powojenny, one są od takich celów, no, które mają charakter podboju. To znaczy, no, podbijemy kawał Francji, podbijemy dużą część Europy Wschodniej, czyli w wyniku wojny otrzymamy dużą część, zdobędziemy dużą część Imperium Rosyjskiego. No i jest tutaj problem ekspansji w kierunku południowym, którą musimy uzgodnić z Austro-Węgrami. Plany są ogromne. No i jest pytanie, jak to zrobić. Czy temu ma służyć podbój i będziemy te terytoria zdobyte trzymali nagą siłą, czy też poprzez bardziej miękkie środki, jak kontrola i wywieranie wpływów. Innymi słowy, czy polikwidujemy na tych zdobytych, czy te zdobyte terytoria włączymy do Niemiec, czy to będzie część Niemiec, czy też one będą stanowiły w miarę samodzielne terytoria zależne od Niemiec, będą taką szeroką strefą wpływów. I Naumann jest liberałem. No i Naumann uważa, że tak nie da się tych terytorium skutecznie podporządkować samą nagą siłą, że trzeba kontrolować te państwa, czy te twory państwowe, które powstaną gospodarczo, kulturowo, czyli taką, żeby stworzyć w Europie Środkowej, to jest pomysł, żeby stworzyć w Europie Środkowej nie wielką Rzeszę, tylko strefę wpływów podporządkowanych Rzeszy. Nie podbój i nie kontrola militarna, tylko kontrola polityczna. No jest tutaj miejsce dla takiej okrojonej Polski, no bo oczywiście bez Pomorza Gdańskiego i bez Wielkopolski, takiej kongresowej.
Księstwo wasze.
I tu dla Niemiec jest takie, dla Polski jest takie miejsce. Ale jak tutaj widzimy, jest 1815, Mitteleuropa. Widać, że kluczem do stworzenia tej całej koncepcji jest porozumienie z Austro-Węgrami. W przyszłej powojennej w Europie musi dojść do jakiegoś zbliżenia i żeby w ogóle realizować tego rodzaju koncepcję, to musi dojść do zbliżenia i jakiegoś specyficznego modus vivendi związku pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a monarchią austro-węgierską. Tutaj to nie ulega wątpliwości, bo te rozmowy tutaj trwają. Czyli w jakimś sensie trzeba odejść od koncepcji mało niemieckiej i pierwszym, bo to jest, to potem się to okaże i to bardzo wyraźnie widać, że pierwszym warunkiem osiągnięcia przez Niemcy pozycji hegemonicznej, no jest odejście od tej koncepcji mało niemieckiej, jakiś sposób połączenia Austrii z Niemcami. No i tu akurat w tym duchu naumanowskim, no to trzeba myśleć o bliskiej współpracy gospodarczej, o strefie bezcłowej. No bo na czym miałaby ta kontrola miękka, to był jeden z elementów tych państw zależnych od Niemiec w koncepcji Mitteleuropy polegać. Jak mówiliśmy, Niemcy są najsilniejszą gospodarką europejską, kontynentalną w ogóle bezwzględnie, tak? Czyli Niemcy, mając najsilniejszą gospodarkę, są w stanie kontrolować państwa satelickie poprzez gospodarkę. To jest bardzo skuteczna metoda. Powinno się zapytać, a skąd my to znamy? No, skądś to znamy, tak?
Znamy.
To widzimy, że ten pomysł, no bo po co tworzyć i wydawać pieniądze na silne armie, po co okupować, skoro można terytoria podporządkować sobie inne terytoria, inne narody, inne państwa miękką siłą gospodarczą i jeszcze czerpać z tego zyski, tak?
No bo, wychować sobie człowieka.
No bo ta wielka gospodarka, ta rosnąca w niezwykłą siłę gospodarka niemiecka przecież potrzebuje przede wszystkim rynków, zbytu. A Europa Środkowa i Wschodnia jest świetnym rynkiem zbytu, bo tu jest to są obszary komplementarne. Zachód Niemiec, bardzo silnie zurbanizowany i uprzemysłowiony, a czym dalej na wschód, to coraz bardziej dominuje gospodarka rolna. Czyli jest czym się wymieniać, to jest logika gospodarcza, tak, że to centrum gospodarcze to będą przede wszystkim zachodnie Niemcy i to jest wielki przemysł i to centrum gospodarcze ma podporządkowany sobie obszar. To nawet nie wiadomo, jakie mają być w tym obszarze granice, tak? To
może być to płynne, nawet przecież wtedy Niemcy rozpoczynają, czy wznawiają pracę Uniwersytetu Warszawskiego, można mówić w języku polskim, nie toczy się z Polakami już bezpośredniej walki, a przede wszystkim brutalnej germanizacji.
No tylko, że ta Polska i te wszystkie kraje, bo co jest ważne, one muszą być stosunkowo słabe. I tu mamy wielkiego hegemona, a tu taki mamy małe,
tak zwany szklany sufit się
małe krajiki. No Polska, widzieliśmy tę mapę Niemiec, Niemcy od Renu po Niemen, no i Polska kongresowa, tak? To jest Dawid i Goliat, może to jest złe porównanie, tak? No bo to jest no my nie, taka Polska w niemieckiej Europie nie ma czego samodzielnie szukać. Ona nie ma w ogóle żadnego innego wyjścia, tylko pod każdym względem, najpierw gospodarczym, politycznym, a potem również kulturowym, bo ten kulturowy to jest drugi element, gospodarka i kultura, podporządkować się Niemcom. I ta kultura niemiecka będzie też takim swoistym spoiwem tego obszaru. Ale na szczęście dla nas, Niemcy mają większe ambicje niż jakaś Mitteleuropa. No i rzucają.
Raz jeszcze pokażę Państwu, bo tak jak powiedział Krzysztof, bardzo wiele rzeczy dla naszego ucha współczesnego znajomo brzmi z tego, co Friedrich Naumann w książce opisuje.
Naumann.
No ale tak, mamy końcówkę.
Ale jeszcze na szczęście Niemcy rzucają wyzwanie wszystkim największym mocarstwom. Pod koniec wojny włączają się Stany Zjednoczone, a tu już żartów nie ma, bo jak tu mówiliśmy, sama gospodarka Stanów Zjednoczonych to są trzy gospodarki niemieckie. Wchodzi.
I pojawi się sprawa polska.
Wchodzi tak silny czynnik, wchodzi tak silne mocarstwo, że Niemcy te wszystkie swoje plany muszą schować do kieszeni. Wojna okazuje się być wojną przegraną.
Są zszokowani tym zresztą?
Są zszokowani, bo w jakiś sposób są oszukiwani przez elity. Można właściwie powiedzieć, no bo co jest potrzebne do wojny? To tak pieniądze, mówił klasyk, pieniądze. Jeśli się, to co mówiliśmy, jeśli popatrzymy na siłę gospodarczą, to Niemcy nie mają siły, żeby to, co właśnie rozumiał Bismarck. Niemcy tę wojnę przegrały w momencie, w której do niej przystąpiły. No bo sam plan Schlieffena był no wątpliwy. Także szybko rozprawimy się z Francją, a potem wykorzystamy przewagę, tą naszą linii wewnętrznych, krótkich linii wewnętrznych, potem rozprawimy się z Rosją, no i wygramy wojnę. No,
o czym z Francją?
I w tym sensie, jeśli to był rzeczywisty plan, a taki był plan na wygranie wojny, no to tę wojnę by przegrali Niemcy w 1914 roku już na samym
starcie.
Ale widzimy, to jest też bardzo typowo niemieckie, tak? Granie hazardowe va-bank i granie na to, że nam się poszczęści. To jest jakby Niemcy, bo tak mówimy, czy uświadamiają sobie ograniczenia swojej potęgi? No Bismarck sobie doskonale zdawał sprawę, tak? Te dane, no też są oczywiste, no gospodarka francuska jest mniejsza, gospodarka brytyjska jest też mniejsza od niemieckiej, ale razem te dwie gospodarki są większe. Razem potencjał tych krajów jest
większy. Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone w ogóle nie mówimy, bo to Stany Zjednoczone wkraczają do wojny, już jest wszystko pozamiatane i w ogóle nie ma o czym mówić.
Jednocześnie.
A mimo wszystko Niemcy grają no tak, że liczą na to, że stawiają wszystko na zamiast, nie stawiają na czerwone bądź czarne, tak jak to się stawia w ruletce, tylko od razu stawiają na krupierskie zero i uważają, że za jednym razem wygrają. No to prawdopodobieństwo jest naprawdę minimalne. Nawet jak się ma tyle szczęścia, co potem miał Hitler. Ale no, grając tak ryzykownie i tak hazardowo, no
przegrywa
w dłuższym
się
terminie, a tak się robi politykę, no nie można wygrać. No nie ma takiego, kto wygrywa z bankiem, no bo to cudów nie ma.
O wojnie z Francją ja odsyłam Państwa do filmu, który powstał na podstawie książki. Moim zdaniem książka jest chyba lepsza, zdecydowanie dużo lepsza, chociaż dzisiaj ciężko przebrnąć przez taką książkę, jak książkę Richa Remarka Na Zachodzie bez zmian, ale mamy film.
Ale słuchaj, nie, bo ty robisz antypropagandę czytelnictwa. Książka jest cienka, dadzą ludzie radę.
Dobrze,
no.
Ale film jest...
I przez takich ludzi jak ty mój syn potem książek nie czyta i muszę go zmuszać do czytania lalki. Jak będziesz tak gadał, to...
Jest film na Netflixie, który pokazuje jedną rzecz, dużo bardziej dobitnie niż książka, dla mnie. Mi to zobrazowało, bo byłem fanem książki we wczesnej młodości. Okej, niech tak będzie.
No,
jak i całej twórczości, Richa Marka, Richa Remarka. Ale to doskonale właśnie, jak mówiłeś o wojnie, o taktyce niemieckiej, pokazuje historię frontu zachodniego, czyli frontu francuskiego i te pozycyjne przesuwanie się o 400 metrów do przodu, potem wycofywanie się, znowu jakieś 400 metrów do przodu, znowu wycofywanie się i ta kompletna klapa tej wojny. I front zachodni w filmie, jak i w książce, jak i w filmie jest doskonale pokazany. Tutaj odsyłamy do możliwości obejrzenia, do czytania przede wszystkim, dobrze, ale też do obejrzenia filmu na Netflixie. No właśnie, i mamy konferencję pokojową. Jeszcze oczywiście bolszewicy rozwalają, czy rozpada się imperium carów. Mamy konferencję pokojową. Co się dzieje?
Rozpada się imperium rosyjskie, ale rozpada się również, pamiętajmy o tym, rozpada się monarchia austro-węgierska.
No tak, to jest z kolei
węgierska.
Inny...
Możemy poprosić tę
to
mapę.
To jeszcze tutaj jedną rzecz muszę powiedzieć a propos promowania czytelnictwa, bo to był pisarz, którego uwielbiałem, książka Marsza Deckiego Józefa Rota. To świetny ten opis tego, co dzieje się z elitami Austro-Węgier, z tym poczuciem wewnętrznym ówczesnych mieszkańców Wiednia, Pragi, Budapesztu.
I powstaje nowa Europa. Jak Państwo widzicie, Niemcy graniczą już nie z dwoma imperiami, dwoma cesarstwami, ale graniczą z dużą liczbą mniejszych państw. I ten rzut na mapę, bo my jesteśmy, i tu pierwsza uwaga, te Niemcy weimarskie, a potem Niemcy hitlerowskie. Bo to jest sytuacja jakby geopolityczna Europy, Europa powersalska. Nam się wydaje, że w takich bezwzględnych wskaźnikach sytuacja Niemiec po 1919 roku, czyli po Wersalu, jest bardzo niekorzystna, tak? No bo bezwzględnie tak Niemcy tracą bardzo duże tereny na wschodzie, Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę. Prusy Wschodnie są od Niemiec oddzielone. Tracą również część Górnego Śląska. Na Niemcy narzucone są bardzo duże ograniczenia wojskowe, 100-tysięczna armia, etc., etc. Na Niemcy narzucony jest bardzo duży ciężar reparacyjny. No, tak na pierwszy rzut oka, w takich kategoriach bezwzględnych sytuacja jest bardzo trudna. Ale ja chciałbym Państwa przekonać, że jak się popatrzy na tę mapę i zwróci się uwagę na sytuację geopolityczną, to wbrew temu ta sytuacja geopolityczna wcale dla Niemiec gorsza nie jest. Ja bym nawet powiedział, że ta sytuacja geopolityczna, podkreślam to geopolityczna, a nie mówię tutaj o warunkach wersalskich. Dlaczego ta sytuacja geopolityczna jest lepsza od sytuacji po roku 1871? Ano dlatego, że na tym kierunku na wschodzie i na południu nie ma dwóch wielkich mocarstw, których funkcją było równoważenie potęgi niemieckiej. Pozostała tylko Francja. Sowiety są oddzielone od Niemiec pasmem państw, no właśnie, tej Mittel-Europy. Sowiety również cały czas, mimo wszystko, są poza systemem europejskim z różnych względów. I w momencie, w którym Niemcy zaczną odzyskiwać suwerenność związaną ze stopniowym łagodzeniem przez inne mocarstwa tych trudnych warunków narzuconych im w Wersalu, to ich sytuacja geopolityczna, ja bym powiedział, że jest lepsza w tym względzie, że tak naprawdę w tym układzie kontynentalnym graniczą tylko bezpośrednio z jednym mocarstwem, a tak otoczone są ogromną liczbą krajów, właściwie nawet nie średnich, co słabych. Pamiętajmy, z punktu widzenia takiego geopolitycznego, potęga jest względna, nie bezwzględna. Bezwzględnie rzeczywiście Niemcy utraciły część terytorium, część ludności, mają osłabiony przemysł. Ale jeśli idzie o względnie, to nie są otoczone już przez trzy mocarstwa, tylko są otoczone przez jedno mocarstwo, które na dodatek jest bardzo defensywne i bardzo bierne, i masę państw małych i średnich, ale generalnie państw słabych. Czyli to jest korzyść sytuacji międzynarodowej, bo właśnie względna potęga wobec państw na wschodzie i południu Niemiec jest wyższa niż to, co było po 1871 roku, gdzie na wschodzie i na południu Niemcy graniczyły, no jednak, z potężnymi, mimo wszystko, mocarstwami. Prawda? Tak więc, jeśli to sobie ustanowimy, tą względność... dlaczego ja na to zwracam uwagę? Bo wtedy zrozumiemy, dlaczego Hitler w drugiej połowie lat 30. uzyskał tyle i tak szybko, tak ogromne sukcesy. Miłośnicy Hitlera mówią geniusz. Nie geniusz. Właśnie rzecz polegała na tym, że on potrafił wykorzystać tą względnie lepszą sytuację, jaką miał na południu i na wschodzie Europy w porównaniu z tą sytuacją trudniejszą, jaką miał Wilhelm II.
A czy elity niemieckie do przyjścia Hitlera do władzy, czyli do 1933 roku, rozumieją sytuację swojego położenia, dogodnego, jak twierdzisz?
No nie, no bo ja mówię, że ono się dopiero okazuje. W latach 20. elity rządzące Niemcami, no może tam myślą, ale no generalnie nie ma na tak zwanej agendzie polityki niemieckiej ekspansji. No Niemcy mają po roku 19 mają inne problemy. Niemcy przez lata 20 i na początku lat 30 nie myślą o ekspandowaniu, nie myślą o ekspansji i hegemonii, myślą przede wszystkim o tym, jak odzyskać suwerenność. No bo po roku 1919 traktat wersalski w sposób istotny ogranicza ich suwerenność. I w pierwszych latach po wojnie przede wszystkim chodzi o to, żeby z Niemiec usunąć wojska okupacyjne, prawda? Potem chodzi o to, żeby zmniejszać wymiar reparacji. Potem wraz z planem Dawsa i z konferencją londyńską Niemcy wchodzą w system gospodarczy światowej i jednocześnie zaczynają grę w koncercie mocarstw, ale to jest Locarno, 1925 rok, to wszystko trwa. Mamy do czynienia potem porozumienie z Francją. Nie ma wtedy możliwości korzystania z tej dobrej czy korzystnej położenia geopolitycznego, bo Niemcy jeszcze nie mają narzędzi. Te 15 lat od zakończenia wojny w 18 roku do dojścia Hitlera do władzy w 33, te 15 lat służy odzyskaniu suwerenności i stopniowej odbudowie gospodarki, odbudowie armii. Teraz mi się przypomniało, może jeszcze...
29, też
jeszcze jedna ważna rzecz. Kryzys, tak. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówimy o położeniu geopolitycznym, korzystnym. Jeszcze jest inna rzecz, która jest korzystna z punktu widzenia Niemiec. Mimo że na Niemcy jest narzucony obowiązek reparacyjny, on stopniowo jest, te raty reparacyjne są zmniejszane. Hitler dochodzi do władzy i mówi, że nie będzie już płacił nic. Ale Niemcy odgrywają kluczową również rolę w systemie finansowym. Kto wie, czy... Ja nie chcę tutaj za dużo powiedzieć, ale to opiszmy tę rolę, bo ona jest ważna. Jak Niemcy mogą spłacić reparacje? Niemcy mogą spłacić reparacje tylko w tym momencie, no kiedy zacznie działać niemiecka gospodarka, a żeby zaczęła działać po wojnie niemiecka gospodarka, konieczne są kredyty. Skąd mogą być kredyty? Nie z Wielkiej Brytanii i z Francji, bo te państwa nie mają pieniędzy, ale z Ameryki. To jest nieprawda, że Ameryki nie ma. Ameryki politycznie nie ma po 1919 roku, ale gospodarczo odgrywa cały czas kluczową rolę. Ano taką, że bo z jednej strony mamy niemieckie reparacje, ale z drugiej strony mamy dług przede wszystkim francuski i brytyjski, który został zaciągnięty od Stanów Zjednoczonych na prowadzenie wojny. Czyli mamy obieg pieniądza w tej Europie powersalskiej, no polega na tym. Niemcy muszą płacić reparacje Francji i Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania i Francja z tych pieniędzy spłaca Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone dają kredyt Niemcom, żeby niemiecka gospodarka mogła działać, żeby Niemcy mogli spłacać reparacje. Czyli widzimy takie koło i w tym kole, jak się wydaje, to beneficjentem są Niemcy. No bo żeby ten pieniądz się kręcił, trzeba odbudować niemiecką gospodarkę, bo to ona bez niej, bez odbudowy niemieckiej gospodarki, nie będzie pieniądza w tym kręgu. Czyli to jest drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę. Gdy mówimy o tym bezwzględnie złym położeniu Niemiec po 18 i 19 roku, to są takie bardzo ważne czynniki geopolityczne i gospodarcze, który potem pozwoli Hitlerowi myśleć no, o podboju Europy i świata. I Hitler, dochodząc do władzy w
30... No właśnie, co dzieje się od 30 stycznia 1933 roku?
Właściwie można powiedzieć, że Hitler oczywiście ma świadomość tego, że musi odbudować armię, bo to jest dla niego najważniejsze, to jest główny instrument przyszłej polityki, ale plan Hitlera jest dosyć, on jest jawny. Tu nie ma wątpliwości, jaki on ma plan. On ten plan w latach 20. ujawnia
w Mein
Kampf. No i ten plan Hitlera to jest właśnie, Hitler wyciąga wnioski z tego wcześniejszego, w tych wcześniejszych planów niemieckich. On już nie chce konkurować i pozbawiać przywództwa światowego Wielkiej Brytanii. Nie chce zniszczyć Imperium Brytyjskiego. Chce, żeby Brytyjczycy byli jego sojusznikami, bądź chce, żeby Brytyjczycy zachowali neutralność, a sam uważa, że potęga Niemiec powstanie wskutek kolonizacji czy osadnictwa na wschodzie, czyli wielkiej krucjaty wschodniej.
I już jest wtedy zerwanie z tym projektem.
Proszę?
Już jest zerwanie z tym projektem.
A nie, wcale nie. To nie trzeba z tym projektem...
Zmiana paradygmatu nie następuje.
Pewne ciągłości są. Hitler też zdaje sobie sprawę, żeby przystąpić do wojny, musi zwiększyć potęgę Niemiec. Tę potęgę Niemiec można zwiększyć poprzez wzrost gospodarczy, co już wtedy nie jest takie łatwe, bo to są te kryzysy, etc., etc. i pewne ograniczenia. O tym nie ma czasu mówić. I Hitler ma bardzo... Z mapy widzi, jaki jest pomysł na to, żeby zwiększyć pozycję Niemiec. To jest właśnie opanowanie Europy Środkowej. A temu, i to jest jego pierwszy krok na jego drodze do hegemonii, opanowanie Europy Środkowej. Dlaczego? Bo umożliwia mu to, że tutaj na wschodzie i na południu, może poza Włochami, ale tak naprawdę nie ma żadnego innego silnego państwa, które mogłoby mu tę drogę zahamować. No bo trudno sobie wyobrażać, że Wielka Brytania i Francja postawi wszystko na to, żeby Europa Środkowa nie stała się strefą wpływów Hitlera. I co robi Hitler? No to już z tej mapy widać. No pierwsza rzecz, trzeba wrócić do koncepcji, nazwijmy to wielkoniemieckiej. I trzeba dokonać Anschlussu. Zresztą zaraz po roku 19, 18, zarówno elity niemieckie, jak i austriackie myślą o połączeniu, tak? O stworzeniu jednolitego obszaru niemieckiego. Na to nie zgadzają się mocarstwa. Jest klauzula traktatowa zabraniająca Anschlussu, ale Hitler po dojściu do władzy no prawie natychmiast próbuje dokonać Anschlussu, o tym już rozmawialiśmy, no i to mu się nie udaje, co nie znaczy, że cały czas jakby nie skupia się na tym, w jaki sposób opanować Europę Środkową, bo no właśnie to zwiększenie potencjału mocarstwowego Niemiec, który będzie następnym, czy będzie pierwszym i kluczowym krokiem ku podbojowi wschodu, będzie polegało na tym, że podporządkowuje sobie kraje Europy Środkowej, skorzysta z ich potencjału i w ten sposób zwiększy swój potencjał mocarstwowy. No to jest logiczne, tym bardziej, że nie stoi mu na południu ani na wschodzie, tak naprawdę nie stoi żadne mocarstwo. Oczywiście Francja próbuje ograniczać ekspansję niemiecką, ale jak wiemy, jej się to do końca nie udaje, no bo trudno jest zapanować i stworzyć na południowo-wschodnich granicach Niemiec taki jednolity system, który z tych państw, bo one mają różne interesy, który zablokuje ekspansję Hitlera. No i pierwszy krok Hitler dokonuje w 1938 roku, marzec 1938 roku i 7 milionów Niemców i no całkiem dobrze rozwinięty obszar gospodarczy wpada w jego ręce. Potem, jak wszyscy wiemy, mamy przeszło 3 miliony Niemców zamieszkałych na granicy niemiecko-czechosłowackiej, czyli mamy wrzesień 1938 Monachium i to się kończy tym, że 15 marca 1939 roku Hitler wkracza do Pragi i tworzy podporządkowane Niemcom państwo słowackie. No, czyli Węgry, ma po swojej stronie proniemieckie Węgry, czyli w 1938 i na początku 1939 roku, można powiedzieć, ma podporządkowaną Europę, podporządkowaną sobie Europę Środkową. We wrześniu podbija Polskę i można powiedzieć, że w ten sposób, tylko trochę na innych zasadach, tak, realizuje koncepcję Mitteleuropy i mógłby na tym zakończyć, no ale tak naprawdę jemu panowanie nad Europą Środkową jest potrzebne po to, żeby opanować Związek Sowiecki. No ale po co? Bo tu jest ważne, że
Po co mu
geopolityka
to było?
Nie jest celem Hitlera. Celem Hitlera nie jest opanowanie i włączenie do swojej strefy wpływów terytorium z ludnością i korzystanie, wykorzystywanie tego terytorium geopolitycznie, politycznie, gospodarczo czy kulturowo. To nie jest takie imperium, on nie myśli o imperium klasycznym, że do tego państwa, które stanowi centrum imperialnie, stopniowo dokłada się zależne inne państwa, no i one żyją w takiej symbiozie, no nazwijmy to, no wiadomo, że korzysta najbardziej centrum, tak? Ale tworzy się taką strukturę ponadpaństwową. Nie, Hitler takich planów nie ma, bo on ma plan...
No właśnie, bo co jest składową tej
bo co, o co tak naprawdę Hitlerowi chodzi?
Co jest składową Lebensraum?
Bo Lebensraum to trochę tak, będziemy szli w te kierunki geopolityki, a o geopolitykę Hitlerowi nie chodzi. Hitlerowi chodzi, tu mamy no kolejny genialny pomysł niemiecki, genialny w cudzysłowie. Hitler wierzy w to, że istnieje istnieje rasa nordycka, i ta rasa nordycka, jego zdaniem, ma opanować świat i ma zapanować na świecie. I to jest jego cel. Nie podbój jakichś państw, tylko zapewnienie panowania na świecie rasy nordyckiej, która w gruncie rzeczy tak za bardzo nie wiadomo, co to jest. No i tam głowy patrzą, że ktoś ma, nie ma wystających kości policzkowych, tak? Ma niebieskie oczy i jasne włosy i taki, a nie inny kształt czaszki. To są właśnie owi no, nordycy. I cała ta wojna. A jak doprowadzić do tego, żeby właśnie ta rasa nordycka zapanowała nad światem? Trzeba dokonać segregacji. Trzeba wyodrębnić tych, którzy mają tą krew nordycką, od tych, którzy tej krwi nie mają. A co służy tej segregacji i tej selekcji? I to jest istota polityki, osadnictwo.
Przesiedlenia
czyli Hitler,
i wysiedlenia.
Tak, wysiedlenia i nasiedlenia, osadnictwo, Siedlung. To jest główny pomysł Niemiec na hegemonię, bo to już nawet nie chodzi o hegemonię Niemiec jako państwa narodowego, tylko o hegemonię rasy nordyckiej, czyli no kto sprawie, no można myśleć, że to są Niemcy, no bo problem jest w tym, że ta rasa nordycka jest jakby roztopiona wśród innych ludów. Najbardziej nordyccy są Niemcy, ale Słowianie też częściowo są nordyccy, tak? I cała wojna się prowadzi po to i w czasie wojny mamy cały czas do czynienia z tą selekcją. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że patrzymy w taki sposób tradycyjny na historię. No i historia to historia wielkich bitew i kampanii. Ale jak patrzymy, moim zdaniem jest to, jeśli patrzy się na Niemcy hitlerowskie i na Hitlera, to jest zła perspektywa, bo się nie dostrzega tego tak naprawdę, o co Hitlerowi chodziło. Czyli
kto był eksponentem i dysponentem tej faszystowskiej, tej nazistowskiej polityki niemieckiej?
Kto był realizatorem, tak?
Tak.
No to tak naprawdę, no właśnie, jak patrzy, mniej... Zwracajmy uwagę na generałów Wehrmachtu, a bardziej na SS i na Himmlera.
No
bo taki jest sens tego, co na przykład już robią Einsatzgruppen, tak zwane Einsatzgruppen już w Polsce, bo to się zaczyna już na początku 1939, bo bez tego też nie zrozumiemy, dlaczego ta okupacja niemiecka, czy ta wojna ma tak krwawy charakter. No w pierwszych miesiącach mamy... Na Pomorzu Gdańskim Niemcy dokonują no bestialskich zbrodni na polskiej elicie. Od tego się to zaczyna. I mordują około 30 czy prawie 30 tysięcy ludzi. właśnie tych, którzy są elitą pod każdym względem, od naukową, handlową. Ktoś, kto należy do elity, przed wojną powstają specjalne listy proskrypcyjne, no i te Einsatzgruppen SS wchodzą, mają wsparcie tak zwanego Zelbschussu, czyli Niemców, którzy są na tych terytoriach, mniejszości niemieckich. No i dokonuje się mord i morduje się kobiety, dzieci, nie tylko mężczyzn, wszystkich, których się da wymordować. Właśnie czyści się to terytorium, bo to terytorium ma być przeznaczone dla nowej rasy.
Potem i to można... samo dzieje się w Bydgoszczy, w Wielkopolsce,
tak,
aż
ale
to
jest
Górny Śląsk.
Potem, bo oczywiście, żebyśmy też mieli jasność, w tym planie osadnictwa pod nazwą wysiedlanie tak naprawdę jest również wymordowanie narodu żydowskiego, bo w Żydów trzeba... Ta selekcja polega właśnie na wymordowaniu Żydów, bo Żydzi w ogóle nie mają tego genu nordyckiego. A co więcej, są takim, wedle Hitlera, to jest naród, który niszczy w ogóle samą zasadę, jak to pisał w Mein Kampf Hitler, narodową. Są wrogami narodowości i podziału na rasy, tak? Są wrogami tego porządku, są głównymi wrogami tego porządku rasowego, który chce stworzyć w Europie i na świecie Hitler. Czyli ta wojna, to nie jest wojna, to Hitler wyraźnie mówi w 1938 roku, to nie jest wojna o zdobycie terytorium. W takim słynnym przemówieniu 22 sierpnia 1938 roku. On to wyraźnie mówi. Tu chodzi o mordowanie ludzi, tak? O mordowanie tych, którzy nie są Nordykami po to, żeby właśnie dokonać tej selekcji. I jak sobie patrzymy, jak mówię, można II wojnę światową czytać poprzez wielkie bitwy, ale moim zdaniem wiele z tego nie zrozumiemy, bo ta wojna nie była taka jak inna. Raczej II wojnę światową trzeba byłoby i historię tej II wojny światowej właśnie nie poprzez feldmarszałków i marszałków, tylko tego, co robi SS, tego, co robi Himmler, Heydrich, Werner Best et consortes. To oni idą zaraz z armią i tworzą, starają się stworzyć nowy porządek i nową właśnie hegemonię rasy. I my, bo też nie mamy tutaj dużo czasu, ale jest teraz rocznica akcji Zamość.
No właśnie, to chciałbym
która
tego przejść.
Na przełomie roku 1942 i 1943. No tam się jakby... To, co się działo na Zamojszczyźnie, to było tym istotą całego zamiaru Hitlera. I to realizował Himmler. Dlatego miał taką pozycję tak silną, bo on na Zamojszczyźnie chciał stworzyć coś w rodzaju takiego, jak to potem profesor Madajczyk nazwał, laboratorium, tak? Tego laboratorium tych procesów osadniczych. Czyli tak... A na czym to polegało? No najpierw trzeba było wysiedlić tych, którzy byli niewłaściwi.
Którzy tam mieszkali, tak.
Czyli tak, najpierw zamordować Żydów i wysiedlić stamtąd Polaków, czyli trzeba było ten teren oczyścić i następnie ten teren trzeba było zasiedlić, ansiedeln, jak to Niemcy nazywają, właśnie owymi Nordykami. I to było, na tym to polegała. Ta wojna miała na celu, jak mówi Hitler w Mein Kampf, germanizację ziemi. Ludzi nie można zgermanizować, uważał Hitler. Ta germanizacja, którą znamy z wieku XIX, z końca wieku XIX, Bismarck, te dzieci wrzesińskie, to Hitler mówił, że to jest w ogóle, to nie ma sensu, bo nie da się zgermanizować, bo nie chodzi o to, żeby ktoś mówił po niemiecku i był, przynależał do kręgu kultury niemieckich. Chodzi o ten o tą krew. A tą krew albo się ma, albo się jej nie ma. Tak więc germanizować można tylko ziemię. No i właśnie pytanie jest, no to co zrobić z tymi, co byli na tej ziemi? Część trzeba wymordować, a z części zrobić niewolników. A jeszcze z innej części, bo tam w tej jednej z części, bo tak, mamy właściwie trzy kategorie. Przy wysiedleniach mamy trzy kategorie. Jak mówiłem, Żydzi, wiadomo, trzeba wymordować jako głównego wroga. A co teraz zrobić z Polakami? No też trzeba ich wysiedlić, tylko wśród Polaków są dwie kategorie. Ci, którzy mają te geny i krew nordyczną, nordycką, i ci, którzy nie mają. A ponieważ krwi nordyckiej jest tak mało, to trzeba tych Polaków wysłać do Rzeszy i ich zniemczyć, bo to jest następne, Eindeutschung, zniemczenie, po to, żeby oni mieli nie tylko tę właściwą krew, bo oni ją mają, ale również, żeby no, opanowali tą sferę językowo-kulturalną. A ci, którzy nie, ci Polacy, którzy nie są, nie mają tej krwi niemieckiej, no też powinni zostać wymordowani, bądź ewentualnie przekształceni w niewolników. I najciekawsza jest taka kategoria, już nie mamy czasu, bo to trzeba byłoby...
Ale jeszcze jest taka książka, która stoi przed tobą.
To potem jeszcze przejdziemy do niej, bo już nie mamy trochę czasu. Ale najciekawsza jest taka ta kategoria, a co zrobić z takimi Polakami, którzy mają krew niemiecką, a są przeciwnikami Niemiec i porządków niemieckich. Jak myślisz, co trzeba zrobić? Co Niemcy wymyślili? Co hitlerowcy wymyślili?
Kastrację.
Nie, od razu ich zabić. Zabić jako pierwszy. Mimo, że mają tą wspaniałą krew niemiecką, ale oni są najbardziej niebezpieczni, bo oni jako ludzie obdarzeni krwią nordycką mają gen w sobie przywódcy. Oni mogą być przywódcami, czyli oni będą przeciwko, jako, będą naszym najgroźniejszym wrogiem. No i teraz dużo mówiliśmy o tych przesiedleniach, no ale jaki był tego efekt? No bo to był, ja bym powiedział, efekt był iście niemiecki i to wszystko się skończyło wielką utopią, bo ja czytałem, padła mi w archiwum Himmlera, jest też taka duża teczka, przeszło 300 stron, Zamość, akcji Zamość. No i jak przeczytałem tę teczkę, to doszedłem do jednego wniosku. No takiego bałaganu, takiego, tak wielkiej klapy, trudno się było spodziewać. To wszystko skończyło się klapą, no bo oni coś sobie wymyślali. W imię tych utopii mordowali miliony ludzi, no i potem to się wszystko nie składało, nie kleiło.
Czyli nie jechali chętni spod Hanoweru.
Ja ci od razu powiem, jaki był problem. Wysiedlić i wymordować ludzi, to jeszcze można i to im się udawało. Tylko nie było kim zasiedlać. Czyli cały...
chętnych spod Hanoweru,
cały ten projekt,
Monachium nie było.
Cały ten projekt Hitlera, że zdobędziemy Lebensraum, że narodowi niemieckiemu jest potrzebna przestrzeń do życia, nowa przestrzeń do życia, którą naród niemiecki potem zasiedli, on od początku do końca był niezrealizowalny, bo nie było Niemców, którzy chcieli zasiedlać ten wschód. My tu któryś raz mówimy kolonizacyjny, cały czas o tych planach kolonizacyjnych. Ja przypominam, von Bülow, kanclerz przed pierwszą wojną, kanclerz Wilhelma II, mówił właśnie, że my, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy kolonizować. Większego oderwania od rzeczywistości, jakie mają elity niemieckie, na tym przykładzie nie można już znaleźć, tak? Od samego początku bowiem było jasne, że i to był problem niemieckiej kolonizacji wschodu, no, że nie było kim kolonizować. Dlaczego? Bo to widzimy i widzimy tą hegemonię, no bo no hegemonia właśnie wynika z tego dążenia do hegemonii, wynikają z tego, no, że nam potrzebne jest więcej terytoriów, więcej ludności po to, żeby być silniejsi, tak? No i jedną z wariacji tej hegemonii jest idea panowania rasy nordyckiej, rasy germańskiej na świecie. No tylko, że ta rasa w obiektywnie rzecz biorąc tego nie potrzebuje i ta rasa nie chce kolonizować. No to jest, zwracam uwagę, ta kolonizacja, o której mówimy, ta kolonizacja hitlerowska lat 40., ona jeszcze jest poprzedzona różnymi projektami kolonizacyjnymi jeszcze Bismarcka, u późnego Bismarcka. Pruska komisja kolonizacyjna słynna, pamiętamy, tak? To są lata 80. XIX wieku. No i działalność pruskiej komisji kolonizacyjnej kończy się też bardzo szybko krachem, bo Niemcy nie są w stanie zasiedlić tych terenów swoich wschodnich, na których są Polacy. Działalność, no to wiemy, tak? Ona się okazała tym, że udało się obronić te majątki tak naprawdę te niemieckie tymi pieniędzmi. Ale to nie było tak, że Niemcom udało się skolonizować właśnie tam, gdzie jest żywioł polski, na przykład Wielkopolskę. No ale dlaczego się nie udało? Dlaczego ta kolonizacja i działalność Komisji Kolonizacyjnej się nie udało? Bo ruch był w ogóle w drugą stronę. Niemcy, i takie były procesy demograficzne, Niemcy jako społeczeństwo nie chciały ekspandować na zewnątrz, tylko Niemcy uciekały na wschód. Mówi się o takim procesie Ostflucht, czyli z tych niemieckich państw z II Rzeszy, o której mówiliśmy, był proces taki, że ludzie uciekali do centrum, do Niemiec przede wszystkim zachodnich, które bardzo się szybko urbanizowały i uprzemysławiały. Było zapotrzebowanie ze siły roboczej ze wschodnich granic i na to miejsce tych Niemców, którzy emigrowali wewnątrz Niemiec na zachód, przychodzili poddani Polacy i Żydzi z Imperium Rosyjskiego. I tu mamy drugi, bo mówiliśmy o komisji kolonizacyjnej, czyli zasiedlaniu niemieckiego wschodu w XIX wieku. Mamy też i wysiedlanie, czyli rugi pruskie, tak? To jest oczywiście trochę inne, bo tam się nie morduje Żydów, ale rugi pruskie na czym polegają? No, że ci Polacy i Żydzi z zaboru rosyjskiego, którzy na przykład przyjeżdżają do wschodnich Niemiec, do Prus wschodnich, bo potrzebni są Junkrom jako siła robocza, są wyrzucani z Niemiec. Ale to wszystko jest kompletnie, ta cała działalność jest kompletnie bezsensowna, bo naturalny ruch jest ze wschodu na zachód. Takie są procesy demograficzne. Niemcy ze wschodu uciekają do centrum. I proszę zwrócić uwagę, to jest tak daleki proces, że on trwa po dziś dzień. No bo łatwo jest zauważyć, że na tej bliskiej wschodniej granicy polsko-niemieckiej po drugiej stronie jest coraz więcej Polaków. I mamy raczej z procesem zasiedlania Polaków wschodnich Niemiec, jakby ta ucieczka na wschód, ten ruch na wschód, on cały czas trwa. No i to jest jakby...
Szwed już przejęliśmy.
Tak. No to jest Tu widzimy cały brak realizmu w polityce elit. Elity niemieckie są przekonane, że będą kolonizowały wschód, tylko potem jak się ten projekt kolonizacyjny zaczyna realizować, czyli realizuje go Himmler, to się okazuje, że nie ma Niemców. No brakuje tego, które ma to robić, bo Niemcy nie chcą kolonizować wschodu. I wywołuje się, no zobacz, no, wywołuje się wojnę, morduje się miliony ludzi po to, żeby zrealizować projekt, który z gruntu rzeczy jest nie do zrealizowania, żeby zrealizować pewną ideologiczną utopię. Bo to jest bardzo charakterystyczne, tak? No w końcu realizujemy pewną ideologiczną utopię, której zrealizować się nie da, no tylko problem jest jakim kosztem. Bo to trzeba, patrząc na ten bezmiar nieszczęścia, mordu, no to, co wszystko, co niesie strasznego ze sobą II wojna światowa, no ona służy zrealizowaniu jakiejś ideologii kompletnie oderwanej od życia. Bo jeszcze może jedną rzecz, bo możesz powiedzieć, no dobrze, ale Hitler może tego nie wiedział, nie znał tych danych i tych procesów demograficznych. No może i nie znał, tylko te procesy demograficzne, one statystycznie były już ujmowalne. I jakie są, bo gdy mówimy, bo my zaczęliśmy mówić o demografii niemieckiej w 1871 roku i wskazaliśmy, no, że w ciągu do pierwszej wojny, do wybuchu pierwszej wojny światowej liczba ludności Niemiec się podwoiła. Ogromny wzrost, temu wzrostowi towarzyszy ogromny wzrost również gospodarczy. Tylko po pierwszej wojnie światowej te procesy demograficzne się odwracają. I tak, o ile w latach 80. XIX wieku jedna Niemka ma powyżej 4 dzieci, to w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, jedna Niemka przeciętnie rodzi poniżej 2 dzieci. Czyli już nie ma prostej zstępowalności pokoleń. Niemcy zaczynają się starzeć. Ten proces trwa bardzo powoli, ale ten proces starzenia się społeczeństwa niemieckiego, który dzisiaj też obserwujemy, on się właśnie rozpoczyna na przełomie lat 20 i 30, kiedy dzietność spada, no żeby była zastępowalność pokoleń, żeby społeczeństwo się nie starzało. Kobieta musi urodzić średnio powyżej 2 dzieci. Oczywiście średnia długość życia się wydłuża i to znacznie, co spowalnia te procesy starzenia, ale Hitler już dochodzi do władzy, kiedy, no, można tak powiedzieć, Niemcy demograficznie się zwijają. No i to widać z danych. I wojna, no, powoduje to, że już nie ma kto, naprawdę jest coraz bardziej trudno, no, znaleźć tych Niemców, którzy będą zasiedlali. Co więcej, trzeba wykorzystać dobrze ci, którzy są, a zamiast rozwijać gospodarkę i rozwijać Niemcy, oni idą na wojnę, tak? No to robią kompletnie zupełnie co innego. Krótko mówiąc, jak sobie popatrzymy też na te procesy, to widać, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że Niemcy to sam temat, sam termin Realpolitik, polityka realna, to jest niemiecki. No i polityka realna to jest taka polityka, która jest właśnie racjonalna, która wymierza dobrze interesy, wręcz wymierza je liczbami. No to widzimy, że jak sobie patrzymy na te dążenia do hegemonii niemieckiej, to polityka niemiecka, polityka elit niemieckich od Wilhelma II, tak, po Hitlera jest zaprzeczeniem polityki realnej. Stawia sobie cele niemożliwe do zrealizowania, bo Niemcy nie mają potencjału ani potencjału demograficznego, ani potencjału gospodarczego, żeby te cele zrealizować. I to z danych statystycznych wynika, no bo jak mówię, no wystarczy, wystarczyło spojrzeć do roczników statystycznych i zobaczyć wówczas, w latach 30., że każdy układ, w którym są mocarstwa zachodnie, gospodarczo będzie silniejszy od Niemiec, że każde dwa mocarstwa europejskie są gospodarczo silniejsze od Niemiec. No i jeszcze do tego te Stany Zjednoczone, które mają 1/3 gospodarki światowej i są gdzieś za Atlantykiem, którym Hitler wypowiada wojnę, żeby było śmieszne. No pokazuje to kompletne oderwanie od rzeczywistości. Czyli jakbyśmy mówimy o hegemonizmie niemieckim, Niemcy jako hegemon, mówimy o, to powinniśmy, to podtytuł powinien być o irracjonalności niemieckiej polityki zagranicznej w latach 1871-1945, albo o zgubnym wpływie ideologii na politykę, bo to jest podręcznikowy przykład. Bo mówię, jak patrzymy właśnie z takiej klasycznej perspektywy wojen, czołgów, samolotów, to tam się wszystko wydaje, że to jest racjonalnie. Ale jeśli popatrzymy na cele wojenne, jeśli popatrzymy na cele, jakie chciał osiągnąć Wilhelm II, a potem jeśli popatrzymy, jakie cele chciał osiągnąć Hitler, to te cele od samego początku było oczywiste, że one nie są do zrealizowania. No jest pytanie, dlaczego niemieckie elity tego nie rozumiały? Jak silny wpływ, czy może jak niemieckie elity w tych latach podlegały jakiemuś ideologicznemu zaczadzeniu, tak? Bo to w dzisiejszej polityce Niemiec też moglibyśmy, to jest temat znowu na inną rozmowę, ale też jest wiele takiego ideologicznego zaczadzenia. No jakby to, że robienie polityki ekologicznej polegającej na tym, że się zamyka elektrownie atomowe i włącza elektrownie węglowe. No to jest właśnie przykład kompletnego jakiegoś tupiku chyba, tak, ideologicznego, który jest bardzo charakterystyczny dla Niemiec, bo my mamy przekonanie, że właśnie o tej niemieckiej racjonalności, porządku. A jak się bliżej popatrzy na tę historię, właśnie chociażby popatrzy się, porówna się realne cele i to, jak ówcześni świadkowie te realne cele opisali, no to widzimy, nie widzimy realnej polityki, tylko ideologiczne szaleństwo, jak żeś zauważył.
I ostatnia rzecz, bo czas jest nieubłagany, stoi przed tobą książka. Co to jest za książka? O czym jest ta książka? I czy będzie w Polsce dostępna przede wszystkim? Nie każdy... Sprechen Sie Deutsch.
To jest zbiór esejów historycznych Fritza Fischera. No bo ktoś, kto się zajmuje całą pierwszą częścią tego, o czym mówiliśmy, to znaczy kwestią polityki Bismarcka, Wilhelma II, I wojny światowej, ale również Hitlera, no to jest jeden z najważniejszych niemieckich historyków. Historyk, który poprzez... To są akurat popularne, krótkie artykuły, tak? Ale napisał dwie kluczowe książki. Jedną z nich jest Griff nach Weltmacht. I to są książki o tym, no właśnie, jakie cele wojenne Niemcy sobie stawiały. I to jest również książki o tym, że... Dlaczego my wracamy i po co my to wszystko opowiadamy? Bo bardzo często Ta polityka niemiecka jest zafałszowywana i co jakiś czas pojawiają się historycy rewizjoniści, no, którzy powiedzą, nie, to Niemcy tam do żadnej hegemonii świadomie nie dążyły, Niemcy nie chciały niszczyć porządku europejskiego. No ten porządek to tak naprawdę sam się rozpadł, a Niemcy wojny nie chciały. I nie chciały pierwszej wojny światowej, i Hitler nie chciał drugiej wojny światowej. A.J.P. Taylor jest dobrym przykładem w swojej książce o takiego rewizjonizmu, o przyczynach wybuchu II wojny światowej. I akurat Fischer skupił się na, no bo Niemcy zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej, elity niemieckie uważały siebie za ofiary tej wojny. Dla nas jest to może szokujące, no ale tak to społeczeństwo było kształtowane przez elity i Niemcy, musimy pamiętać, że uważały się za ofiary zarówno pierwszej wojny światowej, jak i drugiej wojny światowej. A żeby się uznać za ofiary, no to trzeba było wskazać, że to no, nie myśmy tę wojnę wywołali. No i Fischer, dlatego on jest taki kontrowersyjny, że on się przeciwstawił mainstreamowi historyków niemieckich i pod koniec lat 60., o ile ja pamięć nie mieli, właśnie napisał książkę o tym, w jaki sposób no, sztab niemiecki planował cele wojenne i udowodnił, że Niemcy świadomie dążyły do wybuchu wojny i wojna nie była jakimś tam przypadkiem, bo taki był system traktatów, no i wojna wybuchła przypadkowo, nikt jej nie chciał, ona wybuchła. Nie. Fischer to udowodnił w swoich książkach. Te artykuły są pewnym skrótem jego, bo to są książki dosyć szerokie. No i Fischer walczył z tymi zafałszowaniami rewizjonistycznymi. On tutaj, bo my u siebie, my też w Polsce prowadzimy różne debaty, tak? Co wolno historykowi, czego nie wolno, lepiej pewne rzeczy przemilczeć, inne powiedzieć. A tu Fischer na przykład opisuje to, w jaki sposób próbowano nie dopuścić do publikacji pewnego źródła historycznego, które jasno dowodziło, że kanclerz Bethmann-Hollweg dążył do wybuchu wojny i on, Fischer, przeciwstawił się właśnie temu dominującemu w latach, zaraz po wojnie i w latach 50. mainstreamowi historyków, którzy starali się no właśnie opowiadać tak historię Niemiec, żeby takich słów jak hegemonia nie było, no że to są wszystko wady systemu międzynarodowego i wojna, no, za wojnę wszyscy są porówni odpowiedzialni. I Fischer, jego teza brzmi taka, każde z mocarstw oczywiście ponosi pewną część odpowiedzialności, ale nie ulega wątpliwości, że największą część odpowiedzialności za pierwszą, a także za drugą wojnę światową ponoszą Niemcy. I dlatego powinniśmy wspominać, dlatego ten Fischer jest taki ważny, że co rusz jacyś rewizjoniści się pojawiają, no i właśnie mówią, no tak, no ten Hitler to on tej wojny przecież tak naprawdę nie chciał. No to i potem, jak Hitler nie chciał, no to kto mordował Żydów, kto mordował Polaków, no to...
To jest w ogóle dyskusja na kolejny odcinek w ogóle o niemieckiej polityce pamięci, jak najbardziej.
Tak jest.
Dobiegliśmy do końca naszej rozmowy, liczę na to, że Fritz Fischer będzie wydawany w języku polskim. Wydany już jest Friedrich Naumann. Mitteleuropa. Polecam do czytania, myślenia i bardzo dziękuję za rozmowę Krzysztofowi Rakowi.
Ja dziękuję.